Podcast o popkulturze Chat Pop.
Witajcie serdecznie w naszym podcaście popkulturowym Chat Pop. Podcast, w którym rozmawiamy o filmach, książkach, grach, szeroko pojętej popkulturze. Witają Was redaktorzy Arkham Radio, Tymoteusz i Krzysztof.
Cześć.
W tym odcinku gośćmi są Wojtek Bator i Jakub Dąbrowski z zespołu Refaktor. Witajcie, chłopaki.
Cześć.
Witajcie.
Z muzykami porozmawiamy o bliskim im świecie, czyli tym muzyki, oraz o samym zespole. 21 czerwca co roku obchodzone jest Święto Muzyki. Pierwszy dzień lata został ubarwiony w ten sposób w 1981, kiedy to we Francji nad Sekwaną ustanowiono święto podczas specjalnego wydarzenia. Ówczesny minister kultury w wystąpieniu zaprosił naród francuski do wyjścia z muzyką w przestrzeń publiczną. Właśnie tego magicznego 21 czerwca. Od tamtego czasu pierwszy dzień lata stał się europejskim świętem wszystkich melomanów. Zarówno dużych, jak i małych. Ze wszystkich grup społecznych. Tego specjalnego dnia opery i filharmonie łączą się z pubami i klubami. Uczestnicy łączą się dzięki tej wyższej, wręcz metafizycznej formie, czyli muzyce. Tego dnia takie piosenki jak Przez Twe Oczy Zielone i Miłość w Zakopanem są w jedności z kompozycjami w stylu Wesela Figara, Sonaty Księżycowej czy Tako Rzecze Zaratustra. Ramię w ramię utwory Bayerful grają z tymi stworzonymi przez maestro Ennio Morricone czy Ludwika van Beethovena. Wszystko dla tego lepszego stanu. Stanu, w którym słuchamy muzyki i radujemy się nią. Z tym właśnie nastawieniem zaprosiliśmy dzisiaj zespół Refraktor. Tematyka ich muzyki... Z tym właśnie nastawieniem zaprosiliśmy zespół Refaktor. Tematyka ich muzyki nie należy do łatwych. Dla niektórych mogłaby wręcz być nieco kontrowersyjna. Tematy te są jednak istotne i dobrze, że są poruszane przez muzykę właśnie. I w tym miejscu chciałbym zadać naszym rozmówcom pierwsze pytanie. Czy świat mógłby istnieć bez muzyki? Jak by wtedy wyglądał?
Myślę, że istnieć jak najbardziej by istniał, natomiast byłby znacznie smutniejszym miejscem i znacznie mniej skomunikowanym ze sobą miejscem, bo jakby sięgnąć troszkę do historii, to podejrzewam, że rozwój muzyki może nawet wyprzedził, a na pewno szedł para w parę z rozwojem innych języków. Ja trochę traktuję muzykę jako taki język ponad językami, który rozumie każda osoba na swój sposób, ale zawsze jest to jakaś wspólna płaszczyzna komunikacyjna między ludźmi od dziecka poprzez starców. Także no, podsumowując, myślę, że istnieć by istniał, ale byłby dużo, dużo bardziej jednopłaszczyznowy i mniej barwny.
Ja zgadzam się z Wojtkiem w tej kwestii. Wydaje mi się, że jak muzyka, tak jak i inne, że tak powiem, aspekty sztuki są potrzebne w życiu i w sumie jakby ich nie było, to świat byłby mniej kolorowy i bardziej pusty. I też mi się wydaje, że muzyka jest w stanie łączyć ludzi, więc tak jakby ta więź międzyludzka też mogłaby zupełnie inaczej wyglądać. Na pewno nie mielibyśmy wielkich zbiorów ludzi, którzy zbierają się w jednym miejscu, na przykład dla jednego artysty, żeby razem celebrować daną muzykę. Także wydaje mi się, że na pewno czegoś by brakowało w naszym świecie.
Tutaj warto nawet zauważyć, że inne dzieła popkultury, oczywiście może pomijając książki, to zawsze warto je doświadczać właśnie z tą muzyką. Czy to filmy, czy to sztuki teatralne, czy to nawet obrazy.
Tak, zdecydowanie. Z tego względu, że jakby jesteśmy wtedy w takiej troszeczkę wspólnocie, jakby nie było, między innymi ta wspólnota jest zawiązana poprzez właśnie muzykę, czy to powiedzmy nawet jakieś filmy tak naprawdę. W każdym razie właśnie budujemy to jakby to pojęcie wspólnoty właśnie przez jakby artyzm tak naprawdę. Celebrację tego artyzmu.
Ja bym tu też chciał dodać, że to jest właśnie ta wielowymiarowość. Jesteśmy w stanie postrzegać wyrazy sztuki nie tylko wzrokowo, ale też słuchowo. Jest to zdecydowanie większa imersja. Cechuje się to zdecydowanie większą imersją. Działa to też w drugą stronę. Kiedy przychodzi się na koncerty zespołów zdecydowanie lepszy odbiór stanowi muzyka okraszona wizualizacjami albo muzyka podparta filmem. Oczywiście, jeżeli muzyka jest bardzo dobra, no to sama się obroni, ale bardzo dobra muzyka plus bardzo dobre wizualizacje stanowią jeszcze lepszy, świetny produkt.
Dobrze, to może w takim razie ja mnie to też interesuje i myślę, że nie tylko mnie, ale naszych słuchaczy. A jak zaczęła się wasza przygoda z muzyką?
No to cóż, jeśli chodzi o nas, poznaliśmy się grając razem dla zespołu Artificion. Ja w tym zespole już występowałem od jakiegoś czasu, natomiast Kuba dołączył do nas jako perkusista. Natomiast sam pomysł tego projektu bardziej zorientowanego na pop rock, urodził się w głowie Kuby i wkręcił mnie w to i dosyć nam to szybko poszło już potem. Może Kuba teraz doda coś od siebie.
Tak, tak. Mniej więcej wyglądało to tak, że jechaliśmy właśnie z zespołem Artificion na koncert. Ja jechałem wtedy w samochodzie z Wojtkiem i tak w sumie wyszło podczas rozmowy, że oprócz prog rocka chcielibyśmy pograć też coś innego, coś, że tak powiem, bardziej przyswajalnego dla, w cudzysłowie, przeciętnego słuchacza. No i tak mniej więcej zrodził się ten pomysł, czyli stawiać na, że tak powiem, prostsze kompozycje, ale nie proste, bo nie mówimy tutaj, powiedzmy, że o disco polo na przykład. Prostsze kompozycje, które mają właśnie fajny przekaz, są przyswajalne dla, że tak powiem, normalnego słuchacza, ale produkcyjnie też jakby same się obraniają, no i jakby mianowicie chodziło nam też o to, żeby jakby kompozycje były proste i przyswajalne, ale żeby były interesujące i żeby to jakby nie sprowadzało się właśnie, że tak powiem, do takiego disco pola po prostu, powiedzmy, piosenek opartych na jednym motywie, tylko właśnie chcieliśmy, że tak powiem, robić coś ciekawszego, ale zarazem prostego.
Tu bym jeszcze dodał, że te kompozycje chcieliśmy też, żeby one się skupiały wokół takich namacalnych rzeczy, jakichś problemów codzienności, jakichś rzeczy, którymi się mierzymy na co dzień, nie tak bardzo może metafizycznych, albo złożonych, albo gdzieś ukrytych, tylko bardziej podanych wprost, no ale też nie takich super oczywistych, takich, które wymagają odrobiny pomyślenia, takich, które trochę skłaniają do refleksji, ale są zdecydowanie bardziej takie namacalne, zrozumiałe dla przeciętnego człowieka.
Tak, tak, właśnie jakby mniej więcej muzyka ma też odzwierciedlać to, z czym, no tak jak nie było, borykamy się na co dzień tak naprawdę z wszystkimi problemami, które nas otaczają. No i też w sumie dlatego, że nie jesteśmy dobrzy w love songi, także to jest też jeden z powodów.
To teraz ja może wejdę ze swoim pytaniem. Przepraszam was jeszcze raz za pomyłkę w nazwie zespołu. Refraktor jest w astronomii używany, natomiast refaktor z Korei jest używany w informatyce i to jest, określa właśnie zmianę kodu, zmienienie go. Czy właśnie wasza nazwa w jakiś sposób się do tego odwołuje, czy to jest jeszcze coś zupełnie innego?
To właśnie tak. Jest dokładnie to. Tak, tą nazwę jakby zasugerował Wojtek z tego względu, że ma zaplecze programistyczne, a stwierdziłem, że całkiem fajnie brzmi, ma bardzo ciekawy sens, także czemu nie? Szczególnie, że muzyką też teoretycznie celujemy w podobne rzeczy, jak sama nazwa wskazuje właśnie.
Tak, ja bym tutaj jeszcze rozwinął. Refaktoryzacja kodu z definicji to jest prosta rzecz, to jest po prostu ulepszenie go, zorganizowanie go bez być może konkretnego usprawnienia samego jego działania. Natomiast jest to jakaś modyfikacja w celem sprawienia go bardziej przejrzystym albo poprawienia jakiejś takiej higieny. No i my też naszymi czasami kontrowersyjnymi, ale prawdziwymi utworami czy teledyskami chcemy zadbać trochę może o higienę i o jakąś taką świadomość naszych słuchaczy, zwrócić im uwagę na pewne problemy i zderzyć ich z tym i skłonić do zastanowienia się nad nimi.
Bardzo doceniam właśnie to wykorzystanie, bo to powiem szczerze, nie jest takie jednowątkowe i takie taka bezpośrednia nazwa, ale jak się wsłucha później czy też po prostu obejrzy wasze teledyski, to widać, że to jest właśnie próba zmiany tego naszego Matrixa, w którym żyjemy, więc...
Tak. Tak, zdecydowanie. Patrząc na to płytko, wydaje się to być takie codzienne i takie zwykłe, ale naprawdę warto się zastanowić nad tym, bo staramy się zawrzeć coś głębszego w takim prostym przekazie i warto o tym pamiętać, oglądając i słuchając, bo można naprawdę dostrzec te rzeczy i usłyszeć to i zrozumieć i być może się zainteresować trochę bardziej.
No dobrze, a tak się zastanawiam, bo tak jak mówiliście o muzyce, mówiliśmy tutaj generalnie o muzyce, a jaką rolę w waszym życiu pełni muzyka? Czy to jest tylko i wyłącznie czy to jest wasza pasja, to jest sposób na zarobek? Czym dla was jest muzyka?
Myślę, że zdecydowanie pasją. Zdecydowanie bardziej niż sposobem na zarobek. Można powiedzieć tak, jeśli chodzi o zarobek z muzyki, jest to bardzo rozwarstwiona branża, gdzie bardzo niewielu zarabia bardzo wiele, a bardzo wielu zarabia bardzo niewiele. I te podziały są zdecydowanie widoczne. No my się zaliczamy do tej drugiej grupy. Niemniej jest to nasza pasja i no nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez niej. Wiele tak naprawdę spraw czy codzienności kręci się wokół muzyki, wokół tworzenia nowych rzeczy, wokół przerzucania się pomysłami, wokół takiego feedbacku wzajemnego, krytyki, ale konstruktywnej. To jest jak z każdym pasjonatem i jak z każdym, kto mocno wchodzi w dany temat. W pewnym momencie wchodzimy w taki tryb, że w zasadzie wszystko, co się dzieje, tworzy jakieś analogie do muzyki czy do około muzycznej tematyki. To jest taka tak zwana wkrętka i nawet w codzienności czy w rzeczach, które nas spotykają, można widzieć pewne analogie, a czasami wręcz tak żartobliwie podrzucamy sobie jakieś frazy, które ułożyliśmy do utworów wcześniejszych i... Tak się składa, że one pasują po prostu do sytuacji, więc tworzy to też żarty i fajnie wpasowuje się w nasze życie. No.
No na pewno muzyka też jest, jakby nie było, forum ekspresji samego siebie, więc tak naprawdę na swoich instrumentach przelewamy to, co siedzi w nas, w środku. Także ja sobie osobiście nie wyobrażam życia bez muzyki, bez grania na perkusji. I nie tylko na perkusji, tylko grania w ogóle na instrumentach. Z tego względu, że to jest właśnie zajęcie bardzo inspirujące, które no, wpływa też bardzo na kreatywność i tak naprawdę na, można, jakby to powiedzieć, pozbyć się na przykład niechcianych emocji wewnątrz, można je wylać na instrument i, że tak powiem, przeżyć w pewnej formie swego, no, takie jakby katarzis tak naprawdę. I potem następnego dnia można pójść spokojną głową na przykład do pracy. Także tak, na pewno muzyka to jest coś, bez czego wydaje mi się, obydwoje nie jesteśmy w stanie żyć tak naprawdę na co dzień tak naprawdę.
No, w twoim przypadku to jest jeszcze dodatkowo kwestia zdrowotna, bo musisz się sporo naruszać.
Tak, to przy okazji.
No ja jestem bardziej statyczny, ponieważ stoję, gram jako gitarzysta albo biorę się za klawisze, natomiast no, tutaj bardzo podobne odczucia. Przelewanie tego, co się odczuwa i w jaki sposób się myśli o pewnych rzeczach w takiej formie uniwersalnego języka.
I też muzyka nieraz... W moim życiu miała takie znaczenie dość bardzo emocjonalne, gdzie jakiś trudniejszy okres i wtedy można było zwrócić się powiedzmy do swojego jakiegoś ulubionego wykonawcy, do swojej ulubionej płyty, która rezonowała w środku, że tak powiem, na płaszczyźnie emocjonalnej, także ja osobiście no, nie widzę życia bez muzyki, bo byłoby nudno.
I smutno, taka terapia muzyką.
To zostając właśnie w tym temacie, jacy twórcy, jakie typy muzyki was inspirują, zarówno podczas pracy, jak i podczas życia?
To jest dobre pytanie. Jeśli chodzi o tak życiowo, mogę powiedzieć, że tacy artyści jak Pink Floyd na przykład, z tego względu, że ich albumy mają głębokie znaczenie i to na przestrzeni muzycznej, jak i lirycznej. Więc to są często gęsto albumy, na przykład jak The Dark Side of the Moon, mój ulubiony album, z tego względu, że on opisuje jakby wszystkie sytuacje, z jakimi borykamy się w naszym współczesnym życiu tak naprawdę. I to jest płyta, która naprawdę rezonuje ze mną tak właśnie na takiej płaszczyźnie emocjonalnej. To jest płyta, do której bardzo często wracam. Ale tak na przykład z perspektywy muzycznej, to tak naprawdę co wpadnie w ucho. Ja osobiście nie mam czegoś takiego, że jestem ograniczony do jednego gatunku muzycznego, tylko wychodzę z założenia, że jak coś jest dobre, to po prostu jest dobre. Czy to jest rap, czy to jest muzyka bardziej elektroniczna, czy to jest nawet pop tak naprawdę. Także jeśli chodzi o właśnie stronę taką muzyczną, skąd bierzemy inspirację, no to ja mogę powiedzieć tak naprawdę, że z każdej strony.
No to w moim przypadku jest podobnie. Staram się nie ograniczać do jednego stylu i staram się czerpać z innych styli i takich trochę niespotykanych połączeń. Chociaż teraz, kiedy ta muzyka jest już mocno rozwinięta i te mieszanki są przeróżnej maści, to jest mała szansa, żeby coś unikalnego wymyślić. Natomiast tak na co dzień, kiedy potrzebuję doładowania się, no to wiadomo, że słucham dużo metalu, natomiast staram się też słuchać jakichś bardziej lirycznych rzeczy i czegoś, co ma odrobinę głębi w sobie, zarówno melodyczne, jak na przykład jakieś jazzowe fragmenty, jak i lirycznej, które znajdzie się praktycznie wszędzie, od rapu przez pop, po rock czy metal.
A zdarza wam się słuchać muzyki klasycznej?
To zdecydowanie. Jeśli chodzi o klasykę, to miałem taki etap w życiu grania na rzeczy klasycznych, w zasadzie etap w życiu. No, byłem jeszcze młodym chłopakiem i moja gra na instrumencie zaczęła się od grania klasycznych rzeczy z nut i występowania z tym i rozwoju takiego, powiedzmy, muzyka klasycznego w XXI wieku małego. Teraz już nie słucham muzyki klasycznej. Osłuchałem się tego przez lata dawniej. Jest to bardzo bogata działka, natomiast w pewnym momencie staje się też trochę powtarzalna. Mimo tego, że klasyczni twórcy tworzyli bardzo zróżnicowane i piękne dzieła, to mieli do dyspozycji pewien set instrumentów, który jest dosyć powtarzalny i mimo, że na przestrzeni lat to się modyfikowało, na przykład pianina zastępowały klawesyny i tak dalej, to dzieła były mocno zbliżone. W nowoczesnej muzyce jest trochę bardziej to wymieszane, są instrumenty etniczne, jest to w ciekawy sposób przedstawione. Rytmy afrykańskie są grane na metalowych bębnach w metalowy sposób, czego nie było po prostu w muzyce klasycznej, więc są to nowe, interesujące doznania.
No ja z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że teraz już nie słucham muzyki klasycznej, ale kiedyś tam jeszcze na studiach na przykład, bądź wcześniej, zdarzało mi się słuchać dość sporo też przy okazji właśnie nauki na studiach. To nie zmienia faktu, że tak naprawdę można sporo wyciągnąć z takiej muzyki klasycznej, jeśli chodzi o samą orkiestrację, powiedzmy, instrumentów smyczkowych, także, które zresztą też wykorzystujemy w naszych kawałkach, także gdzieś tam ten element klasyki też się przewija przez naszą twórczość.
Tak, ja myślę, wychodząc od klasyki, że w zasadzie przez twórczość większości gatunków gdzieś tam ta klasyka tkwi.
No tak, bo to było, jakby nie było podstawa muzyki.
Tak, tak jest właśnie z cywilizacją, z techniką, ze sztuką, że ludzie budują nowe rzeczy na fundamentach starych rzeczy i doskonalą to, rozwijają, wprowadzają nowe elementy, ale stare naleciałości zostają.
Jak najbardziej rozumiem, ja też jestem absolwentem szkoły muzycznej, więc wiem, o czym mówicie.
A ja się zastanawiam z kolei, jako ktoś też osoba, która jest dosyć kreatywna i też trochę zajmuje się sztuką wizualną, nie muzyką, ale zastanawiam się nad czymś takim, jak wygląda wasz proces twórczy, w jaki sposób powstają wasze utwory, jak to wygląda od podstaw do... od samego, nie wiem, high concept tak zwanego po ostatnie szlify?
W dużej mierze improwizacja, tak naprawdę. Czy to wychodzi, czy chodzi o tworzenie muzyki, czy tworzenie teledysku. Mamy tam z reguły jakiś zarys tego, co chcemy osiągnąć, ale w dużej mierze jest to, że tak powiem, taki brainstorming podczas procesu twórczego. No i tak naprawdę próbowanie, improwizowanie, kombinowanie. No, mniej więcej tak to wygląda.
Tak, jest nas dwóch, więc to ułatwia sprawę, jest łatwiej się dogadać i łatwiej złapać flow. To flow myślę, że dosyć szybko złapaliśmy i łatwo nam jest po prostu grać i grać i grać nowe rzeczy. No i kiedy przychodzi do próby czy do ogrania, czy kiedy decydujemy się na tworzenie nowego materiału, to często jest tak, że bierzemy za instrumenty i gramy ciągiem przez godzinę, nagrywając 15-20 pomysłów, wybierając 2-3 naprawdę dobre, reszta leci do kosza. Po drodze przez taką sesję zazwyczaj się zainspirujemy i skupimy na pewnych rzeczach, ponieważ padną nam w ucho. Jeszcze tak dodam, że większość naszych materiału najpierw powstaje muzycznie, potem pojawia się pomysł i wizja, jak czego to może dotyczyć. Chociaż tak było na początku, natomiast kolejne rzeczy już to się tak trochę wymieszało i zrównoważyło. Bywa i tak, że najpierw jest koncept, jakaś wizja, trochę tekstu, a potem dopiero zaczynamy do tego grać.
Dokładnie.
Dobrze, bo muszę też o to zapytać, bo macie już 2 teledyski do waszych utworów Klapek i Złoty Chłopak. No ja chciałem zapytać, bo trochę tutaj z Tymoteuszem również interesujemy się kinem, więc chciałem zapytać, jak wyglądało właśnie tworzenie takiego klipu do tych dwóch utworów. Czy to jest tak, że wy jak stworzyliście, czy jak tworzyliście tą muzykę, to już myśleliście, mieliście z tyłu głowy, jak mógłby wyglądać taki teledysk, czy to raczej po prostu było na zasadzie już później, po prostu po utworze stwierdziliście, a może do tego zrobić teledysk, jak on może wyglądać?
Gdzieś tam jakieś sceny podczas tworzenia utworu gdzieś tam się jakoś klarowały w głowie, ale to można stwierdzić, że to były pojedyncze ujęcia tak naprawdę. Jak już kawałek był cały gotowy, to wtedy tak naprawdę zabieramy się za mniej więcej określanie takiego planu ramowego w czasie całego utworu i mniej więcej jak można by było ustawić sceny, żeby to ręce i nogi. No i też z takiej perspektywy, żeby zachować jakiś ciąg i sens po prostu teledysku razem z utworem. Najczęściej określamy mniej więcej miejsca, robimy research, co byśmy chcieli zamieścić w teledysku, ale też w dużej mierze pomysły pojawiają się na miejscu, także znowu się pojawia ta doza improwizacji tak naprawdę i takiego brainstormingu po prostu w danym momencie.
Tak, tak. Więcej pomysłów pojawia się, kiedy piszemy tekst. To zdecydowanie, jeśli chodzi o wizję i przekaz, wtedy to wszystko się krystalizuje. Jakieś takie pojedyncze strzały, czy główna myśl tworzy się również z muzyką, ale to tekst tak naprawdę dopina kierunek. No i tak jak Kuba wspomniał, mając już kierunek, mając kilka scen, które chcielibyśmy zawrzeć i które są sednem sprawy, my po prostu rozpisujemy kawałek w czasie i planujemy większość rzeczy tak z grubsza, po czym przedstawiamy to wykonawcom, zderzamy się z nimi myślami i spostrzeżeniami i już potem ubieramy to w całość. No a i również tak jak wspomniał Kuba, kiedy przychodzi już do nagrywania, to różne takie smaczki, małe detale i sytuacyjne fajne rzeczy wychodzą w praniu tak naprawdę, więc zdecydowanie jest to fajne, jest to super zabawa.
A czy możecie coś powiedzieć właśnie więcej, bo do tego podcastu mamy zamiar, oczywiście dorzucimy również, możecie posłuchać tych dwóch utworów. Coś więcej o tych utworach możecie powiedzieć? Jaki był pomysł na nie? O czym one są?
No to tak, Klapki to są utworem, które jakby komentują z perspektywy normalnego człowieka to takie niezdecydowanie odnośnie tego, co czasami, nawet nie czasami, ale często widzimy, że tak powiem, ze strony naszego rządu, czyli no, mówiąc dosłownie, czasami nawet propagandę. I tak naprawdę ten kawałek opisuje właśnie tą rozłamkę taką, takiej zwykłej, przeciętnej osoby, która nie wie, jak ma tak naprawdę w tym wszystkim się odnaleźć, czyli tak naprawdę udawać, że wszystko jest w porządku, wiedząc, że nic nie jest w porządku, bądź przyjąć to, co próbują nam wcisnąć i udawać, że wszystko jest okej. Okay. To jest mniej więcej, taki był zamysł na ten kawałek tak naprawdę, no bo zauważyliśmy właśnie w dużej mierze i na sobie tak naprawdę, że żyjemy w tym tak naprawdę systemie i cały czas gdzieś tam w środku jest ta walka taka, co tu tak naprawdę zrobić i co tak naprawdę mogę zrobić. I tak naprawdę na tym skupia się ten cały utwór.
Tak, jeśli chodzi o Złotego Chłopaka, to tutaj mamy lekkie odbicie lustrzane, ponieważ jest głównym bohaterem jest ta, z tej drugiej strony jest ta szycha tak zwana, która czy to przez nepotyzm, czy to przez zasługi, czy to za twarz tak przysłowiową ma powiedzmy jakieś udziały, ma jakieś możliwości, może więcej niż ten główny bohater z Klapek i tam jest pokazana ta obłuda, ta hipokryzja i tak naprawdę ta beznadzieja tej osoby i ta figuranctwo. Także tak naprawdę dwoma teledyskami zderzamy odbiciem lustrzanym perspektywy dwóch różnych osób, ale bardzo, bardzo wiarygodnie myślę i zgodnie z tym, co nie jedna osoba w Polsce czuje. Mamy w Polsce podzielone społeczeństwo przez politykę, więc nie sposób nie nawiązać do polityki. Jak wam wiadomo, polityka dzieli nawet rodziny przy stole, więc również to chcieliśmy, na ile nasze możliwości pozwalały, w jakiś sposób lekko przedstawić.
Czyli trochę zrobiliście taką parabolę, jakby właśnie, że z jednej strony pokazaliście dwa spektrum, tak? Czyli tą, można powiedzieć, najuboższą część i tą po drugiej stronie najbogatszą. Chcieliście zrobić takie zderzenie, można powiedzieć, dwóch środowisk.
Coś na tej zasadzie właśnie, że mamy osobę zwykłą, że tak powiem szary Kowalski, szara przeciętna osoba, no i osoba uprzywilejowana, w cudzysłowie przy korycie. Tak w takim naprawdę bardzo dużym skrócie.
Ja mam jeszcze pytanie odnośnie waszych klipów, to znaczy zarówno przy Klapkach, jak i przy drugim utworze można zauważyć, że one są na naprawdę wysokim poziomie. Można mógłbym nawet stwierdzić, że są nieco zbliżone do tych takich mainstreamowych utworów. To nie są takie początki, jeżeli chodzi o klipy, takie niskobudżetowe, tylko mam tutaj głównie na myśli jakość tych materiałów. Czy moglibyście coś jeszcze odnośnie tego powiedzieć?
Zdecydowanie dbamy o jakość. Jest taka dewiza we wszystkich projektach muzycznych, w których uczestniczymy, że stawiamy na jakość i to nie jest tak, że wydamy dobrych kilka takich rozchodniaczków i wysądujemy rynek, tylko mamy raczej jasno sprecyzowany cel i co chcemy przedstawić i kiedy już się bierzemy za coś, to staramy się to zrobić po prostu najlepiej, jak potrafimy, zarówno wizualnie, no audiowizualnie, w obu tych aspektach, produkcyjnie.
Szczególnie, że też w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o samą jakość tak naprawdę wideo, to nie jest taki duży problem już na dzień dzisiejszy tak naprawdę, bo jest dużo ludzi, którzy zajmują się właśnie kręceniem filmów tak naprawdę i mają naprawdę bardzo dobry sprzęt, więc z takich usług można skorzystać. A tak na przykład w przypadku Złotego Chłopaka to tak naprawdę szkic całego teledysku i to, jak on idzie od początku do końca, to ten szkic zrobił Wojtek. A mniej więcej ten szkic jest tak naprawdę, można powiedzieć, finalną wersją z drobnymi modyfikacjami, ale tak naprawdę właśnie jakby cały montaż był wykonany przez Wojtka.
Tak, to tutaj dodam, że jeśli chodzi o szkic, to chodziło Kubie o montaż. No mieliśmy już przygotowany scenariusz, udało się wziąć ten surowiec i obrobić go. Także naprawdę jest to dostępne powszechnie i nie stanowi to większego problemu. Wymaga po prostu ruszenia tyłka i wykonania pracy, którą trzeba wykonać.
No i trzeba mieć też po prostu plan, żeby nie tracić czasu, no bo jednak w takich sytuacjach to, jak to mówią, czas to pieniądz, co jest akurat prawdą. Także dobry plan, dobra organizacja, osoba ze sprzętem, no i potem tak naprawdę wstępny szkic można zrobić samemu w domu, a potem przesłać to do osoby, która to sfinalizuje, czyli usystematyzuje jakość, usystematyzuje kolory i powiedzmy pomoże w tym, żeby sceny płynęły troszeczkę lepiej.
Ja tutaj też miałem na myśli w dużej mierze pracę kamery w obu teledyskach, ponieważ zarówno ujęcia z drona, jak i te przejścia tam związane z autobusami, z ruchem ulicznym, to też robi bardzo dobre wrażenie.
To jest inwencja akurat producentów. W przypadku Klapek i w przypadku Chłopaka robiły to różne ekipy. W przypadku Chłopaka był to One Man Army. Tak, bardzo, bardzo fajnie pomyślane. Bardzo dobrze sytuacyjnie wykorzystane. Myślę, że Chłopakom ułatwiało fakt, że te klipy są takie codzienne, takie namacalne, takie
organiczne,
takie prawdziwe, organiczne, jakieś takie elementy miejskiej dżungli, czy wizja umożliwiła zdecydowanie te przejścia właśnie, czy te dodatki, te smaczki. No i całość, myślę, że może się podobać.
No jak my tam mieliśmy oczywiście jakieś tam sugestie odnośnie tego, że może z tej strony, może coś tam, ale no w dużej mierze tak naprawdę to trzeba oddać właśnie chłopakom, którzy to ogarniali, i Chłopaka, i Klapki, także naprawdę wykonali dobrą robotę.
Złote Chłopaki.
Tak, dokładnie. Tylko w dobrym znaczeniu.
Tak, dokładnie. W tym sensie.
A powiedzcie mi, tak się zastanawiam, bo jak wyglądała praca na samym planie teledysku? Dobrze się przy tym bawiliście, czy to bardziej się skupiliście na tym, nie trzeba to dobrze zrobić, a zabawa nie, to nie jest miejsce na zabawę?
Da się pogodzić te dwie domeny, da się przygotować do tego, da się to przemyśleć, ubrać odpowiednio i mieć to już, że tak powiem, przekminione. A kręcąc i robiąc, można się bawić. Chodzi o to w kręceniu tych teledysków, żeby wyjść naturalnie. Kiedy będziemy za dużo o tym myśleć, za dużo się stresować, to będziemy po prostu sztywni, sztuczni i nie będzie to wyglądać fajnie. Natomiast kiedy będziemy się tym dobrze bawić, zarazem mając na uwadze, żeby się też wczuć w tą rolę, to wychodzi to bardziej naturalnie i wszyscy tutaj wtedy zyskują.
A co do samego takiego układania planu, czy jeśli mieliśmy fan przy tym, to mniej więcej wygląda tak, że przy tworzeniu takiego planu do teledysku, no to mamy utwór i każdy z nas tak naprawdę dokonuje własnego indywidualnego brainstormingu, a potem wrzucamy to wszystko tak naprawdę do dokumentu jednego i staramy się mniej więcej ustawić czasowo, gdzie dana scena powinna siedzieć tam według wizji tam Wojtka czy mnie. No i potem dochodzi do dyskusji tak naprawdę i staramy się ustawić jakiś taki najrozsądniejszy flow całego klipu, żeby też to logistycznie miało ręce i nogi i jakby żeby też był spójny z całym utworem.
A powiedzcie mi, czy tak uważacie, że w dzisiejszym XXI wieku jest tak, że muzyka sama się obroni, czy muzyka musi się sprzedać poprzez właśnie chociażby teledysk, poprzez, nie wiem, jakąś całą spójną wizję sprzedaży, marketingu. Już nie mówię, trochę uderzam to oczywiście do tego, że muzyka staje się produktem, tylko czy właśnie, czy waszym zdaniem tak jest, że muzyka dzisiaj już jest produktem, który trzeba ładnie opakować, czy może się sama obronić?
Wydaje mi się, że niestety, ale jest produktem. W sensie można zachować jakby wartości, które chcemy przekazać w utworach, czyli powiedzmy nasze emocje, nasze spostrzeżenia, ale mimo wszystko w dzisiejszych czasach, szczególnie, że żyjemy w czasach social mediów, gdzie wszystko jest tak naprawdę, no jest, wszystko jest wypompowane, wszystko jest kolorowe, wszystko przykuwa uwagę, wszystko ma zwracać uwagę tak naprawdę, to wydaje mi się, że niestety, ale jakby sam utwór jest fajnie, wszystko fajnie, ale do tego musi być jakby całe opakowanie i jakby reszta, czyli właśnie teledysk i nie tylko teledysk, bo teraz teledysk to nie wszystko, bo i granie koncertów to też nie jest wszystko, bo tak naprawdę jeśli się nie żyje na social mediach, to wtedy jest bardzo ciężko jakąkolwiek publikę tak naprawdę.
Tak, chciałbym dodać, zwrócić uwagę na ten wpływ sociali, na konsumpcję treści, gdzie tam pierwsze 3 sekundy, pierwsze 2 sekundy decydują o tym, czy dana osoba zostanie z danym klipem, czy nie. Więc jeżeli zrobi się to źle od początku, to naprawdę świetny kawałek muzyki jest przeskrolowany dalej i szkoda. Jeśli chodzi o właśnie, czy muzyka obroni się sama, tak jak Kuba mówił, tu trzeba się zgodzić z tym, że jeżeli nie zostanie odpowiednio wypromowana, niejednokrotnie po prostu muzycy muszą zainwestować w tą promocję i to sporo, żeby to się dostało, że tak powiem, na pierwszą stronę, tak jak analogicznie do gazet, na pierwszą stronę gazety, ponieważ nawet na Spotify'u, gdzie mamy platformę zorientowaną na audio, już się pojawiają jakieś Canva czy inne takie 30-sekundowe klipy, które dodają imersji i żeby w ogóle dostać się na tego Spotify'a, żeby taka zwykła osoba na tym Spotify'u usłyszała o tobie, no to jest cały proces marketingowy dosyć mocny, czy budowanie marki, żeby zespół wydając już kolejne rzeczy miał ten proces w toku i żeby to było łatwiejsze. Ale to wszystko trzeba wybudować. Jest bardzo wysoka konkurencja, jest bardzo dużo świetnej jakości rzeczy właśnie przez tą dostępność i wszechobecność i jest też bardzo duży demand, czyli taka potrzeba, ale wysokich treści albo atrakcyjnych treści w jakimś taki czy inny sposób.
No, mi się tak właśnie wydaje, że żeby muzyka mogła się obronić, to ona musi mieć okazję, żeby się obronić. A żeby mieć okazję, żeby się obronić, to jednak trzeba dotrzeć do największej grupy ludzi, a w dzisiejszych czasach to internet, social media, shorty, nie shorty, różne takie rzeczy, to one budują jakby nie było audiencje tak naprawdę i zasięgi, bo im większy zasięg, to tym więcej jest potencjalnych słuchaczy.
Tak. Zastanawiam się, co wejdzie, kiedy pojawią się kolejne stopnie wtajemniczenia, jak Metaversum, czy jakieś AI-driven platformy, które będą już jeszcze inaczej podchodzić do kwestii zasięgu, ale to jest pieśń przyszłości. Na pewno wtedy jeszcze bardziej się to zmieni i jeszcze większy wyścig się rozpocznie.
A właśnie, przy okazji, tak jak mówisz o AI, czy korzystaliście może albo przyglądaliście się jakimś narzędziom AI do tworzenia muzyki, bo są takie strony, nie wiem, czy mieliście okazję przyjrzeć się temu i co o tym myślicie?
nie tylko do tworzenia muzyki, ale do tworzenia obrazów, do pisania tekstów. Ja jestem geekiem technologicznym i lubię sobie wypróbować, czy tam ChatGPT, czy tam DALL-E, czy inne tego typu technologie. Czekam też na Google Barda. Próbowałem tworzyć obrazki, generować jakieś proste loopy. Logo pewnego zespołu, w którym gramy, jest wygenerowane przez AI, po czym obrobione przeze mnie w Photoshopie, żeby jakość była odpowiednia, natomiast koncepcja jest napisana w formie tekstowej i wygenerowana. Część tekstów nie akurat nie do refaktora, ponieważ tutaj piszemy razem od zera, ale część takich roboczych, szablonowych tekstów generujemy również do innych projektów. Natomiast no, zasadniczo 99% takiego tekstu trzeba wyrzucić, ponieważ one są głupie. One są takie, niestety ta technologia nie jest jeszcze tak rozwinięta, żeby robić to bardzo wiarygodnie. Te teksty są fajnie zrymowane, dobre strukturalnie, ale bardzo oklepane, bardzo standardowe, bardzo bazowe. Pojedyncze słowa, do których można się chwycić i napisać jakieś rzeczy po swojemu, ale że tak powiem, zrobić to po ludzku, bo po wygenerowaniu, nie wiem, 10-15 takich tekstów ma się wrażenie, że widzi się te ścieżki, które AI przechodzi, ten klucz, według którego on to generuje, i jest to strasznie standardowe. I tak działa, no wszystko się zgadza, ilość sylab się zgadza, rymy się zgadzają, ale jest to takie durne, przepraszam za wyrażenie dosadne, ale jest to takie głupkowate i bardzo standardowe. Ale wszystko w swoim czasie, no dopiero co tak naprawdę AI wyszedł do mainstreamu, nie wiem czy dobrze, czy niedobrze, że wszyscy mogą go trenować i częstować, czym popadnie, natomiast myślę, że kwestia miesięcy bardziej niż lat i będzie to dojrzewać.
Mnie tak to właśnie te AI, jeśli chodzi o tworzenie muzyki, tworzenie tekstów, troszeczkę mnie przeraża, szczerze mówiąc, szczególnie jeśli powiedzmy takie utwory całkowicie zbudowane na tym, co nam poda AI, na przykład będą popularne, to będzie troszeczkę przerażające, bo że tak powiem ludzki element i tak jest bardzo mało dostrzegalny w obecnej muzyce popularnej. A co dopiero jeśli, że tak powiem, to wszystko będzie przejęte przez AI, to wtedy, no nie wiem, moim zdaniem muzyka bardzo dużo straci, bo jednak muzyka to też jest jakaś wartość dla mnie osobiście, więc wydaje mi się, że to będzie ciężkie.
Przynajmniej jest to smutne zjawisko. Ja myślę, że przetrwają najlepsi, przetrwają ci prawdziwi odkrywcy i ci prawdziwi innowacyjni twórcy, którzy robią coś z serca, z pasji. I
tak, tak, tylko problem jest taki, że muzyka masowa będzie już faktycznie muzyką
zdominowana masową. Zdominowana przez AI.
Całkowicie.
Ja myślę, że ci, którzy korzystają teraz z loopów czy z autotuna i mechanicznie wiele rzeczy generują, to będą mieli takie Eldorado, no bo tak naprawdę wszystko będzie wygenerowane przez AI. Takich rzeczy jest, no nie wiem, no, ponad połowa pewnie obecnej twórczości się wokół tego kręci i to wytrenuje te modele i to będzie dobrze generowane przez AI, więc tacy twórcy zdecydowanie wykorzystają to do swoich celów. Ci, którzy teraz żyją z tworzenia takich prostych loopów czy bitów, nie będą już z tego mogli żyć, bo nie będą mogli konkurować cenowo z darmowym serwisem, który będzie w stanie to dostarczyć w przeciągu 5 sekund. No jeszcze nie wspomniałem o tym, że właśnie bawiłem się też z generowaniem tych loopów, no i to jest już w tym momencie na tyle dobre, że brzmi wiarygodnie, można spokojnie tworzyć do tego rap czy hip-hop i są na tyle przyzwoicie zrobione bity, że to działa po prostu. Także pewne gałęzi około muzyczne i pewne zawody też około muzyczne będą musiały się zrewidować, część może odpadnie albo się przebranżowi, ale myślę, że powstaną też nowe formy współpracy z AI-em. Teraz nas to trochę przeraża, ale to jest trochę tak jak z maszynami, które zastąpiły ludzką pracę. Dostosowaliśmy się, człowiek ma tą zdolność dostosowywania się do nowych warunków i pewnie niejedną ciekawą rzecz uda nam się z tym stworzyć. Mam nadzieję, że nie autodestrukcję.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że Jess może spać spokojnie.
Tak, tak, myślę, że tak.
No, muzyka popularna będzie największym targetem tego wszystkiego. Tak naprawdę. Szczególnie, że jest w tym momencie powtarzalna, co dopiero jak wejdzie AI, które będzie opierała te wszystkie generowane rzeczy na najbardziej popularnych progresjach akordowych, na najbardziej popularnych frazach tekstów, które się pojawiają w największych hitach tak naprawdę obecnie, więc wydaje mi się, że to będzie faktycznie taśmówka.
Tak, no, jeszcze tylko jedna rzecz, żeby nie przedłużać tak bardzo, ale można jeszcze zwrócić uwagę, że teraz są też strony AI z awatarami, którzy imitują ludzi tak mimiką, jak i właśnie głosem i można sobie z nimi rozmawiać w miarę sprawnie. Bardziej to chyba działa na razie tylko po angielsku, ale no właśnie. Także i zarówno głosy do muzyki popowej, wokale, i jak i bity mogą być już generowane przez komputer tak naprawdę, więc no. Mam nadzieję, że nie dostaną Fryderyka czy innych tego typu nagród, bo to będzie kiepsko świadczyć o człowieku.
Tak, nawet gram ostatnio, ogrywam drugi raz Cyberpunka 2077 i twórcy chyba przewidzieli to, bo twórcy to przewidzieli, bo tam jest taki fragment, że audycja radiowa mówi, że właśnie, że Nobla w dziedzinie literatury dostało SI. Najwybitniejszy pisarz SI, sztuczna inteligencja, a więc chyba twórcy cyberpunka po prostu przewidzieli tą rzeczywistość, że tak powiem.
Tak, na mniejszą skalę to się już dzieje, bo jakiś konkurs fotograficzny AI też wygrało. Także no, mam nadzieję, że ludzie się zreflektują i będą uznawać AI za narzędzie pomocnicze, a nie za rywalizację w kwestii tworzenia.
W pewnym momencie na pewno będą musiały wejść jakieś regulacje na to, ale pewnie jeszcze trochę czasu.
Słuchajcie, porozmawialiśmy już o tym, jakie plany ma dla nas świat na przyszłość i też technologia. Natomiast jakie plany wy macie?
No, Refaktor ma takie plany, że musimy. Mamy taki plan, żeby ukończyć płytę. Mamy kilka utworów zrobionych muzycznie. Jeden obecnie skończony studyjnie. Staramy się jak najwięcej z nich opakować wizualizacją bądź filmem. Raczej nie będziemy w stanie sobie pozwolić na zwizualizowanie wszystkich tak w pełni, ale najbliższym planem jest ukończenie materiału na płytę, po czym zobaczymy. Jak pewnie pamiętacie, mówiliśmy, że stawiamy na jakość, a nie ilość, więc w kwestii jakichś występów również ta dewiza będzie obowiązywać.
Szczególnie, że jest nas tylko dwóch, więc musimy, że tak powiem, wszystko wytrenować do poziomu perfekcji tak naprawdę tylko w dwie osoby. I tutaj też chodzi jakby o przechodzenie między instrumentami i też musimy się nauczyć lupować instrumenty na żywo, tak żeby wszystko było zgodnie z metronomem, żeby po prostu zrobić dobre show.
A jakieś plany koncertowe?
W chwili obecnej nie. Chwilowo skupiamy się na tworzeniu treści, na opakowaniu tego wizualnie, po czym zobaczymy. Natomiast raczej będziemy unikać grania bardzo małych występów dla małej publiczności. Być może zrobimy jakiś koncert dla znajomych, tylko i wyłącznie, żeby zebrać feedback od najbliższych. Natomiast potem będziemy już celować od razu pewnie wyżej.
Na pewno jakieś festiwale. Będziemy pewnie się zgłaszać wszędzie, gdzie się da tak naprawdę, ale będziemy się starać, będziemy może nie unikać, ale jakby głównie będziemy się skupiać na festiwalach niż powiedzmy na klubowym graniu.
Słuchajcie, to ja wam bardzo chciałem podziękować za dzisiejszą rozmowę, za to, że mogliśmy tutaj z wami pomyśleć nad tym, co nas czeka w przyszłości, ale też co mamy teraz i też co było w przeszłości, bo zarówno rozmawialiśmy też trochę o muzyce klasycznej. Także dziękuję bardzo wam jeszcze raz za udział tutaj w naszym programie. Dziękuję naszym słuchaczom za wysłuchanie odcinka popkulturowego podcastu ChatPop. I zapraszamy na nasze kanały Arkham Radio na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia.
Dzięki wielkie za zaproszenie.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy słuchaczy.